Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże Jarosławie, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochane katolickie rodziny. Drugi dzień naszych rekolekcji, tak pięknie się składa, przeżywamy w uroczystość świętego Józefa. W tej parafii, też ze względu na to, że mamy tę przywilej, wyróżnienie, jest domek loretański, to również w szczególny sposób chcemy pochylić się nad świętą rodziną, nad naszymi rodzinami, aby poprosić o to, by Boże błogosławieństwo było z nami na co dzień. Wczoraj mówiliśmy o sakramencie Eucharystii, że potrzebujemy szczególnej uwagi, aby nie umknęło nam to, co najpiękniejsze w naszej wierze. Dzisiaj, patrząc na chrześcijaństwo, chcemy przyjrzeć się drugiemu sakramentowi, jakże ważnemu, sakramentowi małżeństwa, a przez to także naszym rodzinom. Bo zobaczcie, ten sakrament przyjmuje najwięcej ludzi wierzących. I pozwólcie, że rozpocznę to nasze dzisiejsze rozważanie od przywołania takiego wiersza, przytoczenia wiersza miłosnego, który napisała pewna kobieta, zatytułowała go "O tym, czego nie uczyniłeś". Napisała tak: "Pamiętasz ten dzień, kiedy pożyczyłam od ciebie twój nowy samochód i rozbiłam go? Myślałam, że mnie zabijesz, ale nie zrobiłeś tego. Czy pamiętasz, jak kiedyś wyciągnęłam cię na plażę, chociaż twierdziłeś, że będzie padać i rzeczywiście padało? Myślałam, że zawołasz, a nie mówiłem, ale ty nie zrobiłeś tego. A pamiętasz, jak kokietowałam wszystkich, żeby wzbudzić twoją zazdrość i ty byłeś zazdrosny. Myślałam, że odejdziesz ode mnie, ale tego przecież nie zrobiłeś. Czy pamiętasz, jak zrzuciłam tort truskawkowy na dywanik twego samochodu? Myślałam, że mnie uderzysz, ale nie uczyniłeś tego. Czy pamiętasz, jak zapomniałam ci powiedzieć, że na pewnym przyjęciu obowiązują stroje wieczorowe i ty przyszedłeś w dżinsach? Myślałam, że mnie wtedy spoliczkujesz, ale nie zrobiłeś tego. Zawsze miałeś dla mnie cierpliwość, kochałeś mnie, broniłeś. Mam na sumieniu tyle win wobec ciebie. Tak bardzo chciałam cię prosić o przebaczenie, kiedy wrócisz z wojny, ale ty nie wróciłeś". Drodzy bracia i siostry, ten wiersz przypomina nam, że całe dobro, które możemy wyświadczyć drugiemu człowiekowi, powinniśmy okazywać natychmiast. Nie możemy odkładać tego na później, bo żyjemy tylko raz. Przywołuję ten wiersz właśnie w kontekście dzisiejszych rozważań, bo chcę pokazać, jak ważny jest sakrament małżeństwa. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, poświęconej rodzinie, napisał takie piękne słowa, że w zamyśle Boga, Stworzyciela i Odkupiciela, rodzina odkrywa nie tylko swoją tożsamość, to czym jest, ale również swoje posłannictwo, to, co może i powinna czynić. Znajduje w sobie samej nie dające się tłumaczyć wezwanie, które jednocześnie określa jej godność i odpowiedzialność. I papież woła: rodzino, stań się tym, czym jesteś, wspólnotą życia i miłości. To jest nasze zadanie do tego, aby odkryć właśnie we wspólnotach naszych rodzinnych życie, odkryć powołanie do miłości. Jan Paweł II dokonuje, byśmy powiedzieli, pewnego przewartościowania albo takiego przełomu, bo nie zatrzymuje się na tym. Jan Paweł II jeszcze idzie dalej, bo mówi, kiedy Chrystus wysyłał swoich uczniów po raz pierwszy, by głosić dobrą nowinę, to wysyłał ich po dwóch. Wy też jesteście wysłani we dwoje przez ten wielki sakrament, który czyni was mężem i żoną, czyni was zarazem świadkami Chrystusa. Kochani, zobaczmy, to Jan Paweł II jakby przewartościowuje. On pokazuje, że godność małżeńska, męża i żony, to jest godność apostolska. To jest niezwykłe. Najbliżsi, którzy tylko mogli być Chrystusowi, byli apostołowie. I takie zadanie mamy w naszych katolickich rodzinach do spełnienia. Potrzebujemy, drodzy bracia i siostry, właśnie spojrzenia takiego pozytywnego, ale też mamy świadomość pewnej słabości. Mamy świadomość tego, że wiele nam brakuje. I pewnie tak jest. Bo przypomina mi się też taka anegdotka, pozwólcie, taka quasi-biblijna, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, to Adam mówi tak: Panie Boże, dlaczego ta Ewa jest taka piękna? Ja nic nie mogę robić, tylko mi w głowie Ewa, Ewa i Ewa. I Pan Bóg mówi, no wiesz, ona jest taka piękna, żebyś mógł ją pokochać. Ale Adam, jak to mężczyzna, mówi, Panie Boże, ale ja czegoś nie rozumiem, bo ona jest taka piękna, ale jednocześnie czasami taka nielogiczna, ma tyle humorów, czasami nieroztropna. I Pan Bóg mówi, no widzisz, Adamie, ona jest taka piękna, żebyś mógł ją pokochać i taka nieroztropna, żeby pokochała ciebie. Więc to pokazuje ta anegdotka, że no, nie jesteśmy idealni, prawda? Że wszyscy potrzebujemy poznać siebie, potrzebujemy pracy nad sobą. I rzeczywiście tak jest, bo świat mężczyzny i kobiety to są dwa różne światy. I my mamy nauczyć się poznawać, ale także wspierać się wzajemnie. Wspierać się właśnie dobrym słowem, gestem, życzliwością. A jednak nam troszkę tutaj brakuje. Bo zobaczcie tak, po iluś tam przed ślubem to granatem nie rozerwie. Prawda? Chodzą razem za rękę we dwoje, nie daj Boże. Ale tak 30 lat po ślubie, no to już tak jedno jedną stroną ulicy, drugie drugą stroną ulicy. I kiedyś pewien mężczyzna, kobieta, która przeżyła 30 lat w małżeństwie, pyta męża, kochasz mnie jeszcze? On tak się spojrzał, mówi, no przecież już ci mówiłem. Ona się pyta, kiedy? On mówi, no na ślubie. A panie by chciały słyszeć co dzień, że są kochane, a panowie tego nie mówią. Dlaczego? No co, siły nie mamy? Odwagi nie mamy? Nie, my się przyzwyczailiśmy do dobra. My się przyzwyczailiśmy, że no tak ma być, a tak wcale nie musi być. I zobaczcie, jak inaczej jest, kiedy na przykład mąż przychodzi do domu, żona przygotowuje obiad, zjadł ten obiad i mówi, kochanie, wspaniały obiad przygotowałaś, dziękuję ci bardzo. A on często tego nie powie, bo zjadł, no się przyzwyczaił, zawsze co dzień zjadł. No to i tym razem zjadł. Ale gdyby tak powiedział, kochanie, taki wspaniały obiad, a ona mówi, wiesz co, a dzisiaj to jeszcze będzie niespodzianka, bo upiekłam dobre ciasto i kawa będzie. I już inaczej smakuje, prawda? Zupełnie w inne relacje wchodzimy. Jeżeli mąż będzie się czuł kochany, to on będzie pracował na dwa etaty, nie będzie mu ciężko. Jeżeli żona będzie czuła się kochana, to będzie sprzątać, prasować, prać i nie będzie ciężko. Ale jeżeli będzie się czuła kochana, i tak jest w naszym życiu, że potrzebujemy właśnie takiej wrażliwości, miłości, dorośli mamy z tym problem. Dzieci natomiast potrafią na nas pewne rzeczy wymóc. I może czasami trzeba uczyć się dzieci. Mała dziewczynka mówi, mamo, pobaw się ze mną. A mama mówi, nie mam czasu. Dlaczego nie masz czasu? Bo muszę iść do pracy. No po co pójdziesz do pracy? No, żeby zarabiać pieniążki. Ale po co ci te pieniążki? Mama już taka poirytowana mówi, no żeby kupić tobie coś do jedzenia. A dziecko mówi, mamo, ale ja nie jestem głodna. I dzieci to wymogą. Dzieci to na nas wymogą. A my jakoś, wiecie, nie wiadomo dlaczego ograniczamy się, tak? Jakoś nie mówimy tych dobrych słów, nie mówimy pięknych słów. Nieraz mąż mówi tak, wyniosłem ci śmieci. Tak by jej wynosił, prawda? Albo ona powie wtedy w odwecie, upracowałem ci koszulę, tak? I tak się prześcigamy. A przecież można inaczej, naprawdę można inaczej i musimy, kochani, inaczej ze sobą być i zauważać, że małżeństwo jest drogą do świętości, dlatego że sobie nie poradzimy w tym dzisiejszym świecie. Jeżeli nie pomożemy sobie wzajemnie, my, to nikt nam nie pomoże. Bo dzisiaj taki mamy zwariowany świat. Kilka lat temu chodziłem po kolędzie w mojej parafii, u siebie. Rozmawiałem z takim małżeństwem i tam jedna żona się właśnie przy mężu i przy dzieciach żali. Mówi, proszę księdza, taka przykrość nas spotkała, trzecie dziecko się urodziło. Taka przykrość nas spotkała, bo najstarszy syn przychodzi ze szkoły, no i była lekcja na temat rodziny. No i pani mówi, że jak trzecie dziecko się urodziło, to rodzina jest dysfunkcyjna. No tak my dzisiaj mówimy. Zobaczcie, my już nawet takiego języka zaczynamy, nie mówimy pozytywnie, tylko zaczynamy mówić negatywnie. Nie możemy na to pozwolić. A są też takie piękne obrazy, też chodząc po kolędzie, to człowiek się przygląda, zauważa. Nieraz bywa tak, że jak zaproponują herbatę i usiądziemy, jak jest jakaś taka miła rozmowa i bywa tak, że tam usiądą gdzieś na kanapie i mąż przytuli żonę, a są małe dzieciaki. To te dzieciaki, wiecie, tak zaraz tam chcą między nich, pod rękę wchodzą gdzieś tam i mówią, my też chcemy do was, my też chcemy do was. I to jest takie miłe, takie dla oka niesamowicie piękne, jak czuć tą atmosferę miłości, atmosferę życzliwości, atmosferę dobroci. Jeżeli tak się będziemy wychowywać, to zobaczcie, no nic nie jest w stanie wtedy zniszczyć naszych uczuć, naszych relacji, ale jest niebezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ to się już po trochu dzieje, to zauważamy, może jeszcze nie w Polsce, ale za naszymi granicami już tak. Kiedy kilka lat temu śledziłem właśnie wszystkie te sprawy dotyczące rodziny, to pamiętam, że w Niemczech była taka dyskusja, od którego roku życia dziecko ma sobie wybrać płeć. No proszę, pięknie, prawda? I to jest za naszą granicą. To z Warszawy jakby w samochód wsiadł, to do Berlina, no to parę godzin, tak? I tam są takie dyskusje. Co więcej, takie statystyki czytałem z 2010 roku, gdzie 1/4 Niemców nie chce mieć w ogóle dzieci. W ogóle. 1/4 Niemców. I wiecie, ile tam becigowego było? 20 000 euro. I nie chcą mieć dzieci. I teraz pytamy, dlaczego potrzebna im emigracja, czy ta migracja, tak? Bo oni sobie nie poradzą. Oni mają świadomość, tylko nie chcą tego powiedzieć. Ale taka jest rzeczywistość. Bogu dzięki, że Polacy kochają dzieci. Bogu dzięki, że w polskich rodzinach tych dzieci się rodzi dużo. Ale mają wzrastać właśnie w atmosferę życzliwości, w atmosferze miłości, bo zobaczcie, z czym się spotykamy. Jeżeli nie pokażemy, że potrafimy się kochać, że potrafimy jakoś tak życzliwie się odnosić, to nie poradzimy sobie. W Francji już częściowo to zrozumiano, bo jeżeli przychodzi trzecie dziecko na świat, to jest taka możliwość, że matka otrzymuje połowę średniej krajowej i ubezpieczenie. To trzeba brać dobre wzorce, prawda? Połowa średniej krajowej. Bo jak jest trójka dzieci, to żeby były do szkoły dowiezione, żeby były nakarmione, żeby dobrze wyglądały i państwo wie, że jemu się to opłaci. Państwu się to opłaci. Więc drodzy bracia i siostry, są takie możliwości, są takie wzorce, z takich powinniśmy tych pozytywnych czerpać, bo rodzina, małżeństwo są bardzo ważne, są istotne. Jan Paweł II nawet udowodnił jako pierwszy papież, że jest to droga do świętości. W 2001 roku, 21 października, wyniósł na ołtarze włoskie małżeństwo Marię i Luigiego Quattrocchich. I zobaczcie, nie biskupa, nie zakonnika, nie męczennika, nie doktora kościoła, no możemy wymieniać, męża i żonę. Trzeba było czekać tyle lat, żeby papież Polak na początku tego nowego stulecia pokazał, że małżeństwo jest drogą do świętości i my tę świętość osiągamy. Nie przez to, że nie popełnimy grzechu, bo nie ma takiej możliwości, ale osiągamy przez to, że zdajemy egzamin. Jeśli przyjdzie chwila próby, to jesteśmy w stanie zdać egzamin z bycia dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrą żoną, dobrą mamą. Na tym polega świętość. My dzisiaj trochę, zobaczcie, poszliśmy w taką stronę, że chcemy zapewnić luksus. Stajemy się egoistami. A ktoś powiedział właśnie, że gram miłości więcej znaczy niż tona luksusu. A my dzisiaj tak tego luksusu chcemy tonami, ale brakuje tam rzeczywiście ducha, brakuje miłości. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, drodzy bracia i siostry, aby ten duch ogarnął nas wszystkich i zagrodził nam drogę do świętości. A kończąc, przywołam jeszcze jedną historię, którą chciałbym, abyśmy z tą historią powieli też takie piękne, dobre postanowienia. Historia, którą przytacza Bruno Ferrero, zatytułowana jest Powiedz to pierwszy. On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie, szorstkim sposobie bycia, zaś ona kobietą łagodną, delikatną, pobrali się. On dbał, by niczego jej nie brakowało, ona zajmowała się domem i dziećmi, później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny, odeszły. Możemy powiedzieć, historia jakich wiele. Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone, kobieta straciła swój zwykły uśmiech, stawała się coraz bardziej wątła i blada, nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka. Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu i chociaż u jej łóżka zbierali się najlepsi lekarze, najlepsi specjaliści, żadnemu z nich nie udało się określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko głowami. Ostatni z lekarzy poprosił na stronę męża i rzekł: ośmielam się powiedzieć, że po prostu pańska żona nie chce już dłużej żyć. Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony, ujął ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która zupełnie ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanym, donośnym głosem: ty nie umrzesz. Dlaczego? Zapytała kobieta, lekko wzdychając. Ponieważ ja ciebie potrzebuję. To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś? I od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale, a lekarze i specjaliści zadają sobie pytanie, jaka choroba ją dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo uzdrowiło ją w tak krótkim czasie. Drogi bracie, droga siostro, nie czekaj do jutra, by komuś powiedzieć, że go kochasz, by komuś powiedzieć, że go potrzebujesz. Nie myśl, że moja mama, moje dzieci, mój mąż, moja żona wiedzą o tym. Wiedzą doskonale, ale ile milej byłoby usłyszeć te piękne słowa: kocham Ciebie, potrzebuję Ciebie. Miłość to życie. Jest kraina umarłych i kraina żywych. To, co je różni, to jest właśnie miłość. Postanówmy, drodzy bracia i siostry, że będziemy dbać o nasze rodziny, o nasze związki, które tworzymy, aby one były piękne, aby właśnie dzięki miłości, dzięki dobroci, dzięki życzliwości, by mogły one osiągać świętość, bo świętość w rodzinie jest możliwa, jeśli gram miłości będzie ważniejszy niż tona luksus. Z całego serca życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili dziękować za nasze rodziny, za piękne relacje, które tworzymy. Szczęść Boże. Kochani, jeszcze tylko minutkę przypomnę. Wczoraj były pytania o to, czy dzisiaj będą jeszcze możliwość nabycia cegiełek, tych książek o Powstaniu Warszawskim, czy o Cudzie nad Wisłą. Są również te różańce z relikwiami Jana Pawła II, jak i Pismo Święte z komentarzami Jana Pawła. Po mszy świętej przed kościołem przy wyjściu będą do nabycia. Ja dziękuję za uwagę dzisiaj. Serdecznie zapraszam jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.